Witamy serdecznie wieczorową porą, jak co czwartek w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Jarosław Gołofit. Dzisiejsza audycja jest odpowiedzią na to, co dzieje się ostatnio na świecie, na doniesienia, które coraz bardziej szokują, coraz bardziej niepokoją i które skłaniają do zadawania pytań o to, jak bardzo nasz poziom życia i nasze problemy różnią się od poziomu życia i problemów osób, którym przyszło niekiedy spędzać całe życie w sytuacji konfliktu zbrojnego w kraju, który cały czas jest targany wojną, głodem, niedoborem chyba w każdym obszarze życia, ale też w miejscach, które szczególnie mocno dotykane są przez żywioły, które niszczą infrastrukturę, które niszczą domy, które zabierają żywność. To są tematy, to są miejsca, to są ludzie, o których czasem słyszymy, ale wydaje mi się, że ciężko jest sobie wyobrazić, jak to życie może wyglądać. W ostatnich tygodniach, przeglądając informacje, doniesienia medialne, w zasadzie nawet w ostatnich dniach, docierają, jeśli chodzi o kwestie kryzysów humanitarnych, docierają przede wszystkim informacje na temat tego, co dzieje się w ostatnich dniach w Afganistanie. Ostatnio słyszeliśmy też o kolejnym trzęsieniu ziemi na Haiti. Słyszymy także o tym, jakie skutki przynosi za sobą trwająca cały czas pandemia koronawirusa. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z moim gościem, Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Tytułem wstępu, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak wygląda obecnie sytuacja humanitarna na świecie i kto potrzebuje największej pomocy, może kilka słów na temat Polskiej Akcji Humanitarnej. Myślę, że tej nazwy i skrótu PAH nie trzeba szczególnie słuchaczom przedstawiać, ale warto na początek zarysować skalę waszych działań. Gdzie konkretnie działacie? Na jak dużą skalę świadczycie pomoc? I jak długo już tę pomoc dostarczacie?
Polska Akcja Humanitarna działa nieprzerwanie od już ponad 28 lat. Zaczęliśmy działanie w 1992 roku. Słuchacze mogą kojarzyć te słynne konwoje humanitarne do Sarajewa. No i potem już od takiej akcyjności, czyli odpowiadania na bieżące konflikty, na przykład katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, tsunami, przeszliśmy do naprawdę takich stałych, długoterminowych działań w krajach, gdzie te kryzysy humanitarne są wieloaspektowe, są złożone i niestety przeciągają się. Czyli na przykład kolejne osoby już rodzą się w kryzysie. Są to na przykład dzieci w obozach dla uchodźców wewnętrznych. Są to osoby mieszkające na terenach, gdzie nawraca susza albo w które uderza powódź tak naprawdę co roku. Przez tak naprawdę 28 lat udało nam się pomóc dotrzeć do 13 milionów osób w blisko 50 krajach. Ta liczba oczywiście wzrosła w tym roku. Szacujemy, że o blisko 500 tysięcy, o pół miliona kolejne w tym roku, ale oczywiście takie dane będą dostępne na koniec 2021 roku. W tym roku pomagamy w takich krajach jak Sudan Południowy, Somalia, Irak, Jemen, który jest toczony przez konflikt zbrojny, też wschodnia Ukraina, ale to są nasze stałe misje. Oczywiście prowadzimy też programy, nie musimy zakładać do tego stałej misji. Tak jak na przykład w Libanie albo w obozach dla uchodźców w Grecji, na wyspie Lesbos. Do tego oczywiście odpowiadamy, tak jak wspominałam, na wydarzenia nagłe, na coś, co dzieje się często w ułamku sekundy, tak jak wybuch w Bejrucie w zeszłym roku. Właśnie mija rok, ponad rok od tej tragedii, która niestety zrównała z ziemią bardzo wiele domów i pozbawiła dachu nad głową tysiące mieszkańców Bejrutu. W tym roku, no w tym momencie, w tym tygodniu na ustach wszystkich jest przewrót w Afganistanie, jest tragiczne trzęsienie ziemi w Haiti, ale też bardzo niepokojące doniesienia o kryzysie gospodarczym i społecznym w Libanie, o czym mało się mówi, ale w ostatnich dniach, dosłownie kilka dni temu, doszło do tragicznego skutku wybuchu przy jednej ze stacji, gdzie można było zdobyć paliwo, którego wszystkim brakuje. I niestety doszło do tego wybuchu, co kosztowało życie ponad 20 osób. To wszystko są kryzysy, które dzieją się teraz. To są też kryzysy, które nie mogą nam przesłonić tego, co rozpoczęło się już wcześniej i na co też jako Polska Akcja Humanitarna musimy znaleźć odpowiedź.
Jakiego typu są to działania? Bo myślę, że na pewno znamy, w ogóle pierwsza akcja, która przychodzi na myśl, to słynny pajacyk, ale są też konwoje humanitarne, budowanie studni w krajach afrykańskich, zbiórki pieniędzy na zakup środków medycznych. Co jeszcze? Jak jeszcze wygląda pomoc świadczona przez Polską Akcję Humanitarną?
To ciekawe właśnie, że wspomniała Pani o konwojach humanitarnych, bo to jest taki obraz, który pokutuje wśród ludzi, kiedy myślą o pomocy humanitarnej. To musi być konwój, musi to być głośna akcja. Wyruszamy najlepiej z Polski albo jeszcze kilka krajów wcześniej i wieziemy tę pomoc od nas z Polski. No, pomoc humanitarna zmieniła się przez te blisko 30 lat. Nie mówię tylko o pomocy humanitarnej świadczonej przez PAH, ale w ogóle o pomocy humanitarnej na świecie. Po pierwsze nastąpiło odejście od tej akcyjności, od tylko reagowania i przejście do tych długotrwałych działań, które mają sprawić, że te szoki, które na pewno będą dotyczyć wielu krajów globalnego południa, że te szoki staną się łagodniejsze, że nie będą wywracać życia do góry nogami w ciągu jednej sekundy. I to są właśnie takie działania jak na przykład umacnianie brzegów rzek, aby w momencie, kiedy nadejdzie powódź, nie była aż tak rozległa, albo żeby w ogóle się nie wydarzyła, żeby ludzie, którzy mieszkają nad rzeką, nie musieli uciekać, tak jak uciekają co roku. To jest inwestycja w rolnictwo, aby te fale głodu czy niedożywienia nie były tak dotkliwe. To jest inwestycja w edukację, w ochronę zdrowia, w odbudowywanie szpitali, szkół, albo na przykład całych sieci wodno-kanalizacyjnych, tak jak robiliśmy to w Jemenie, ale też w Iraku, na przykład w Mosulu, gdzie uruchomiliśmy na nowo tę sieć wodno-kanalizacyjną. A jeżeli chodzi o Polskę, to też jest tutaj ciekawa kwestia. W tym roku dodaliśmy do tego tradycyjnego dożywiania dzieci w całej Polsce taki aspekt wsparcia psychospołecznego. My planowaliśmy to już wcześniej, ale ta pandemia pokazała nam, jak duże są potrzeby i jak mało się robi dla dzieci, które potrzebują wsparcia psychospołecznego, zwłaszcza z rodzin wieloproblemowych. Więc w maju uruchomiliśmy program na razie z 10 organizacjami, ale to są organizacje naprawdę z całej Polski. Tutaj Białystok, Świdnica, miasto w województwie śląskim, czy na przykład Chełmno, czy Kielce. I staramy się poprzez różne działania, często wydawałoby się nie mające wiele wspólnego z taką terapią czy wsparciem psychoterapeuty, postaramy się w jakiś sposób pomóc tym dzieciom i młodzieży. Między innymi są to na przykład zajęcia taneczne, jest to hipoterapia, jest to kinoterapia, czy wspólne gotowanie, wspólne odrabianie lekcji, jakieś zajęcia grupowe. I na razie odbieramy bardzo pozytywne sygnały też z tych działań. Ja sama odwiedziłam jedno z naszych miejsc projektowych, Świdnicy. Do tego oczywiście dochodzą też działania, o czym być może słuchacze nie wiedzą, działania edukacyjne. Mamy zespół w Toruniu, który zajmuje się edukowaniem i prowadzi bardzo wiele programów i akcji w polskich szkołach i bibliotekach i nie tylko, starając się uświadomić, że zwykła tolerancja to tak naprawdę za mało, że należy rozumieć świat, należy przejawiać empatię, solidarność i należy szanować inne kultury, religie, ale też przejmować się na przykład takimi kwestiami jak dostęp do wody, jak poszanowanie środowiska naturalnego, jak zrozumienie w ogóle zmian klimatu i ich wpływu na nasz świat. Więc to są między innymi takie działania. A jeżeli chodzi o misje zagraniczne, wracając, to w tym momencie oczywiście wszyscy nas kojarzą ze studni w Sudanie Południowym na przykład, ale to są o wiele szersze działania. To jest między innymi to wsparcie rolnictwa, o którym mówiłam. To jest tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla kobiet i dzieci, tworzenie na przykład, wspieranie ośrodków, które oferują azyl dla kobiet i dziewcząt uciekających przed przemocą ze względu na płeć. To jest też promocja higieny, to jest bardzo ważne. W momencie, w którym na przykład dane osoby żyją w obozie dla uchodźców wewnętrznych, które nie mają szerokiego dostępu też do tej wody, do czystej, bezpiecznej wody, bo tak naprawdę to, jak człowiek może odpowiadać na przykład na kolejne choroby czy kryzysy, jest bardzo silnie powiązane z tym, w jakim stanie jest jego organizm. Czyli jeżeli organizm zostanie wyniszczony przez cholerę, przez biegunki, przez czerwonkę, ma o wiele mniejsze szanse w starciu na przykład z malarią, czy w starciu z teraz COVID-19. Do tego dochodzą też działania wspierające ochronę zdrowia, jak na przykład w Jemenie, gdzie cała nasza misja w tym momencie dotyczy właśnie wspierania klinik. Obecnie wspieramy 7 klinik, z czego 3 są położone koło jednej z linii frontu. Tutaj dodajemy dla słuchaczy, że w Jemenie tak naprawdę teraz otwartych jest ponad 40 linii frontu. No i my działamy przy jednej z nich. Tutaj kolejnym aspektem działań jest wspieranie osób w obozach dla uchodźców albo w obozach takich nieformalnych zgromadzeniach, trudno to określić zgromadzeniach, ale w takich nieformalnych miejscach, gdzie ludzie po prostu uciekając przed jakimś żywiołem albo przemocą, próbują tak naprawdę przetrwać. I tam również dostarczamy na przykład paczki z artykułami higienicznymi, czasem żywność, jeżeli nie da się w żaden inny sposób wesprzeć osób, które tam mieszkają w walce z niedożywieniem, albo na przykład pomagamy im stawiać takie tymczasowe chociaż schronienia, aby mieli dach nad głową, aby mieli możliwość odpoczynku. To są, więc tak jak mówię, to są bardzo wieloaspektowe działania. Tutaj dodam jeszcze, że w zeszłym roku odwiedziłam jedno z miejsc projektowych w Libanie, w Bejrucie, gdzie razem z lokalną organizacją prowadziliśmy ośrodek szkoleniowy dla dzieci z rodzin uchodźczych z Palestyny i Syrii, ale też dla Libańczyków i Libanek w gorszym położeniu, które miały jakoś, w jakiś sposób po pierwsze ich zainspirować, a po drugie poprawić ich sytuację na rynku pracy. Czyli oferowaliśmy między innymi zajęcia z robotyki, z programowania, z druku 3D, z prowadzenia własnego biznesu, ale dodawaliśmy do nich też ten aspekt miękki, czyli jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie z traumą, jak uwierzyć w siebie. I myślę, że to pokazuje, że tak naprawdę ta pomoc humanitarna, ale też pomoc rozwojowa ma bardzo wiele różnych odcieni i nie można powiedzieć, że organizacje humanitarne skupiają się tylko na dostarcz paczkę, wywierć studnie. Nie, to jest cały arsenał działań, który rozpościera się dookoła tych podstawowych działań.
Bardzo się cieszę, że pani to wszystko wymienia, bo przyznam szczerze, że zarówno rozstrzał zadań, które wykonujecie i obszarów, którymi się zajmujecie, czyli z jednej strony pomoc zagraniczna w miejscach ogarniętych konfliktem zbrojnym, ale z drugiej strony pomoc dzieciom z naszego sąsiedztwa tutaj w Polsce. To jest bardzo duża liczba przeróżnych projektów. Liczby osób, którym pomagacie rocznie i którym pomogliście na przestrzeni tych wszystkich lat działalności, to jest też kolejny imponujący znak tego, jak duża jest to pomoc. Więc teraz kolejne pytanie o liczby. Jak dużo osób pracuje nad tym wszystkim? Ile osób pracuje, można tak powiedzieć, w centrali, w siedzibie Polskiej Akcji Humanitarnej, koordynując to wszystko tutaj z kraju? Ilu jest wolontariuszy, którzy pracują w waszych placówkach za granicą? Jak to się przedstawia?
Jeżeli chodzi o liczby, to w Polsce pracuje mniej więcej 70 osób, a na naszych misjach zagranicznych w tym momencie około 150, ale te liczby się zmieniają, zwłaszcza jeśli chodzi o misje zagraniczne. Tutaj w zależności od tego, ile mamy projektów, jakich umiejętności, jakich ekspertów potrzebujemy, to tak naprawdę ta liczba może się wahać właśnie od 100, 150 do 200, nawet 250 osób. Największa misja to misja w Sudanie Południowym, gdzie teraz pracuje ponad 50 osób, ale w zeszłym roku na przykład pracowało ponad 100. I tutaj dodam, że to jest jeden z mitów, który niestety pokutuje jeszcze w polskim społeczeństwie, ale też nie tylko, po prostu mit, który jest na stale zrośnięty z pomocą humanitarną, że tak naprawdę, żeby być pracownikiem humanitarnym, wystarczy dobre serce, dużo chęci, energia do działania. No tak nie jest, bo tak jak wspominałam, pomoc humanitarna i rozwojowa bardzo się profesjonalizuje. I od samego początku było wiadomo, że to, czego potrzebuje pomoc humanitarna, to profesjonaliści. Nie wolontariusze, nie osoby, które po prostu chcą pomagać, ale osoby, które mają bardzo konkretne wykształcenie, bardzo konkretne umiejętności, znajomość języków obcych i dla których to jest po prostu praca. My jesteśmy etatowymi pracownikami, nie jest to nasze zajęcie w wolnym czasie i również z tym wiąże się fakt, że nie wysyłamy wolontariuszy na misje zagraniczne. Nie robimy tego, bo jest to nieefektywne, nie jest do końca bezpieczne, bo taki wolontariusz nie ma też przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa, nie ma wszystkich szczepień itd., itd. Dlatego wysyłamy tylko osoby, które są naszymi pracownikami, które mają do spełnienia określoną rolę na miejscu, czyli są potrzebne, i których przejazd jest niezbędny, bo nasza organizacja opiera się na pracownikach lokalnych, którzy najlepiej znają kontekst, którzy najlepiej znają historię konfliktu albo kryzysu w swoim kraju, którzy znają języki miejscowe. I w zdecydowanej większości są to osoby, których po prostu nie trzeba sprowadzać z zewnątrz, bo oni są na miejscu, są ekspertami i tylko czekają, żeby wykorzystać ich umiejętności. Dlatego na przykład bardzo duża część naszych pracowników w Sudanie Południowym czy Jemenie, no to właśnie są Jemenki, są południowi Sudańczycy i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka kwestia, że poprzez zatrudnianie osób na miejscu wspieramy też lokalną gospodarkę, dajemy miejsca pracy, więc jest to po prostu łatwiejsze i tańsze nie, ale w ogólnym rozrachunku lepsze dla gospodarki i bardziej efektywne. Również to się tyczy tych konwojów, bo dlaczego mówiłam, że to jest mit? Bo o wiele lepszym sposobem niż wiezienie przez całą Europę na przykład i pół Afryki czy pół Bliskiego Wschodu jakichś przedmiotów, żywności i tak dalej, jest kupienie ich na miejscu. Bardzo rzadko jest tak, że nie da się na miejscu kupić tego, co jest potrzebne. Czasem się nie da. I wtedy należy kupić to w krajach ościennych, ale żeby zminimalizować koszty transportu, koszty logistyki, a znów wesprzeć lokalną gospodarkę. Dlatego już trudno powiedzieć, żeby jakakolwiek organizacja humanitarna faktycznie organizowała przewożenie czegoś z dalekiego kraju do miejsca, w którym się działa. Zazwyczaj to jest zdobywane na miejscu, pozyskiwane na miejscu albo w kraju obok.
Mam nadzieję, że skala pomocy, jaką świadczycie, już w naszych w głowach naszych słuchaczy się zarysowała i bardzo się cieszę też, że już na wstępie naszej rozmowy rozprawiła się Pani z kilkoma mitami i fałszywymi, albo no właśnie może, no tak, i nie do końca prawdziwymi wyobrażeniami na temat pomocy humanitarnej. To nam pomoże wejść głębiej w tę rozmowę, która jeszcze jest przed nami i w rozmowę na temat konkretnych miejsc i konkretnych ludzi i konkretnych działań, które w tym momencie są prowadzone. Ale o tym porozmawiamy za chwilę.